Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Ponownie pozdrawiamy rodzinę Radia Maryja z Przasnysza, dzisiaj w parafii pod wezwaniem świętego Wojciecha, biskupa i męczennika w Przasnyszu. Rodzina Radia Maryja przeżywa swoje poniedziałkowe spotkanie. Przed nami druga część tego spotkania. Rozmowy niedokończone, skoncentrowane wokół tematu, w czym święty Stanisław Kostka może być wzorem dla współczesnej młodzieży. Na początku naszego spotkania, zanim przywitam drogich naszych gości, chciałbym podać numery telefonów do naszego tymczasowego studia w Przasnyszu dla tych z Państwa, którzy zechcą współtworzyć nasze dzisiejsze wieczorne spotkanie. 29 to numer kierunkowy 752 27 30. 29 numer kierunkowy 752 27 30. I drugi numer telefonu 29 kierunkowy 752 27 66. 29 kierunkowy 752 27 66. W naszym studiu chciałbym bardzo gorąco przywitać gości. Są nimi ksiądz magister Sławomir Trzaska, wikariusz tutejszej parafii, ojciec Zdzisław Pałbicki, jezuita, promotor kultu Miłosierdzia Bożego i świętego Andrzeja Boboli, pani magister Maria Kowalska, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Przasnyszu, pan magister Grzegorz Grabowski, dyrektor Gimnazjum Publicznego w Przasnyszu, pani magister Bożena Tomaszewska, polonistka i rusycystka, nauczycielka szkół średnich w Przasnyszu, instruktorka parafialnej poradni rodzinnej. Jest z nami także pan Stanisław Chwastek, przewodniczący parafialnego koła apostolatu maryjnego oraz ksiądz diakon Grzegorz Marchwiński. Bardzo serdecznie wszystkich gości naszego dzisiejszego spotkania witamy i pozdrawiamy. Księdza Sławomira Trzaskę poprosimy o słowa wprowadzenia do naszego dzisiejszego tematu.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Święty Stanisław Kostka jako wzór dla współczesnej młodzieży. W tym temacie sięgamy aż XVI wieku, do człowieka bardzo młodego, wychowanego w rodzinie patriotycznej, bardzo katolickiej, wychowanego w rodzinie o wielkiej surowości i karności. Jak pewnie doskonale wiemy, święty Stanisław Kostka miał braci, siostry i jako 14-letni chłopak, a więc młody człowiek, udaje się wraz z bratem Pawłem w daleką podróż do Wiednia, by tam zdobywać wiedzę. Zdobywać wiedzę pod okiem swojego nauczyciela, który przejął nauki z domu rodzinnego, Jana Bilińskiego, ale również pod okiem swego starszego brata, co jest też znamienne, że na jego postawę, jego charakter, postępy w nauce miał wpływ brat Paweł. Kiedy czytamy różne życiorysy świętego Stanisława Kostki, wielu z autorów pisze o jego wielkiej pilności, o tym, że był człowiekiem myślącym, szybko się uczącym. Tą jego pilność, co jest, myślę, cechą bardzo potrzebną, by myśleć o sobie w kategoriach osoby wartościowej, podkreślają również jego osobiste notatki. Chciałbym również w tej dyskusji podjąć temat jego gorliwości wypływającej również z wiary, którą wyniósł, jak powiedziałem wcześniej, z domu rodzinnego. Jego praktyki religijne. Czytamy, że był człowiekiem bardzo religijnym. Odmawiał bardzo często modlitwę różańcową, która jest przecież wszystkim nam słuchaczom tak bardzo bliska. Czytał wiele różnych książek religijnych. codziennie uczęszczał na mszę świętą, przystępował do sakramentu komunii świętej. Z tego jego postawy, bo myślimy dzisiaj o tym, jak święty Stanisław Kostka mógł być wzorem, ważne jest, myślę, przynajmniej zaznaczyć, że jego postawa religijna, jego praktyki religijne, jego prosta, zwykła, ale też niebagatelna religijność wpływała na jego postawę codzienną wobec innych ludzi. Z tej właśnie religijności, z tej postawy do praw, dzisiaj byśmy powiedzieli nakazów, które nie bardzo są lubiane przez młodych, wypływała jego karność, ale jednocześnie szacunek do drugiego człowieka. I ten okres nauki w Wiedniu charakteryzuje się właśnie tym, że nade wszystko zmierzał do celu, który sobie określił, do celu, który dyktowało mu serce, dyktowała mu jego postawa moralna, postawa wobec innych ludzi. Wiemy doskonale, że z tej jego religijności, ukochania Boga, ukochania Matki Bożej wypływała jego cała postawa do świata zewnętrznego. Jednakże to, co bardzo mocno warto podkreślić i co może warto też zauważyć, to, że święty Stanisław Kostka jako młody 14, 15, 17-letni chłopak wziął sobie za maksymę życiową, że za wszelką cenę zdąża do obranego celu. A więc jawi się nam tutaj pewnego rodzaju postawa pewnej konsekwencji. To, co chce osiągnąć, to, co chce zrealizować w swoim życiu, wszystko temu próbuje podporządkować. Wiemy doskonale, że zbyt wiele czasu na tę realizację w swoim życiu nie miał. A mimo to, jako 18-letni młody człowiek, a więc człowiek, który kończy dzisiaj liceum ogólnokształcące chociażby, osiągnął swój cel. I można by pytać siebie samych, w jaki sposób, co mu do tego dopomogło. W jaki sposób dzisiaj, patrząc na tę postać, jak powiedziałem na początku, daleką w czasie, w jaki sposób we współczesnym świecie dzisiaj młody człowiek, patrząc na tegoż świętego, patrona dzieci, młodzieży, patrona naszej ojczyzny Polski, co z tej postaci możemy wziąć dla siebie? Święty Stanisław Kostka wychowywał się, co chciałbym też zauważyć, w rodzinie, wśród swoich najbliższych. Żywe miał uczucie do swoich rodziców, do brata. Jego postawa wobec innych ludzi była też kształtowana przez swoistego rodzaju karność i posłuch wobec swego starszego brata. To wszystko, co stało się dziełem jego życia, co zostało uwieńczone wyniesieniem na ołtarze, co dzisiaj my, ludzie współcześni, ludzie XXI wieku, podziwiamy i do czego człowiek wierzący zmierza, stało się jego udziałem w tym jakże krótkim, ale bardzo pięknym życiu. Możliwe, że dzisiaj jest czas inny. Możliwe, że nie wszystko da się naśladować. Możliwe, że rodzi nam się wiele różnych pytań. Czasem słowo, chociażby świętość, jest odrzucana przez młode pokolenie. Może właśnie dlatego, że jest nierozumiana. Ale jeśli popatrzymy na życie świętego Stanisława Kostki, to można by powiedzieć, że żyjąc według tego, do czego był przekonany, żyjąc według swoich dobrych cech, żyjąc wśród swoich rówieśników, szanując to, co podstawowe, szanując rodziców, szanując to, co, to i jak go wychowano, osiągnął swój cel. Można pytać, czy dzisiaj jest to możliwe?
Dziękujemy księdzu Sławomirowi za słowo wprowadzenia. W czym święty Stanisław Kostka może być wzorem dla współczesnej młodzieży? Cieszę się, że w naszym studiu jest kilku pedagogów, którzy na co dzień zajmują się, spotykają się z młodzieżą. Ich problemy są im bardzo bliskie, a zatem w tym momencie chcielibyśmy wskazać na te pewne obszary, w których święty Stanisław Kostka ma coś do zaproponowania młodemu człowiekowi, a trzeba by było cofnąć się nieco wstecz, jak powinna wyglądać dzisiejsza rodzina, aby rzeczywiście to wychowanie młodego człowieka, jego droga już od samych początków, czyli od tego pierwotnego środowiska, jakim jest rodzina, była naznaczona prawdziwym szczęściem i właściwym ukierunkowaniem. Dlatego pani Bożeno, chcemy zwrócić uwagę na rodzinę, jako na tą podstawową komórkę, w której wzrastał święty Stanisław Kostka i w której wzrasta także dzisiejszy człowiek.
Witam bardzo serdecznie. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Podczas apelu jasnogórskiego na dzisiejszej uroczystości nasz ksiądz proboszcz, dziekan Franciszek Różański bardzo wiele uwagi poświęcił rodzinie. Ja jako i matka, i jako wychowawca, poza tym jak tutaj było na wstępie powiedziane, mająca okazję spotykać się z młodymi, którzy przygotowują się do małżeństwa. Kilka słów o rodzinie, jak również i o rodzinie już konkretnej, rodzinie Kostków. Wiemy, że pierwszą szkołą rozwoju moralnego, religijnego młodego człowieka jest właśnie rodzina. Obserwując postawy matki i ojca wobec siebie nawzajem, wobec innych, wobec życia, dziecko kształtuje swój kręgosłup moralny. To właśnie rodzice odkrywają przed dzieckiem świat wartości, a swoim przykładem religijnego życia świadczą o Bogu, wskazują na właściwy sens i cel życia. Młodzi bowiem, o czym doskonale wiemy i jako rodzice, i jako nauczyciele, i jako wychowawcy, mają większą potrzebę dobrych przykładów, aniżeli ciągłych napomnień, ciągłych wskazówek. Proces włączania się w nurt religijnego życia zachodzi wcześniej, jeżeli dziecko rodzi się i wychowuje w rodzinie, w której żyje się Bogiem na co dzień, w której szanuje się, kultywuje wartości chrześcijańskie. Taką, jak już tu usłyszeliśmy we wprowadzeniu księdza Sławka, była właśnie atmosfera domu rodzinnego Kostków. W procesie kanonizacyjnym krakowskim, dostępnym nam z historycznych źródeł, możemy przeczytać. Stanisław urodził się z Jana Kostki i Małgorzaty Kryskiej, katolickich, pobożnych i niesplamionych herezją rodziców. Jan Kostka był człowiekiem religijnym, choć porywczym i wybuchowym z natury. Starał się wychowywać swoich synów nie tylko w religijnych, ale także i rycerskich tradycjach. Natomiast matka, jak podają źródła, była niewiastą pobożną, przykładem dla innych niewiast, cicha i spełniająca praktyki religijne. Każdego dnia jeździła z Rostkowa do parafialnego kościoła w Przasnyżu. Codziennie rano w swoim pokoju modliła się przez jedną godzinę. Oczywiste jest, że jako gorliwa katoliczka główny nacisk kładła na wychowanie religijne swoich dzieci. I zapewne właśnie od niej uczył się Stanisław wiary, uczył się poznawać prawdy tej wiary. atmosferę religijną, wychowawczą domu rodzinnego Kostków bardzo trafnie charakteryzuje brat Stanisława Paweł. Właściwie ta jego wypowiedź dostępna nam jest taką syntezą tejże właśnie, tego środowiska rodzinnego, w którym wzrastał. Powiada święty Paweł: rodzice wychowali nas po katolicku. Nie przyzwyczajali do przyjemności, postępowali z nami surowo, zaprawiano nas do modlitwy i uczciwości, wszyscy nas upominali i brali udział w naszym wychowaniu. Wszystkich czciliśmy i przez wszystkich byliśmy kochani. Obok prawdziwej religijności, gdzie wiara, więź z Bogiem była w tej rodzinie tak naturalna, jak tlen, możemy powiedzieć, w składzie powietrza, w domu Kostków znano karność. Surowy ojciec, matka, która pełna była hartu ducha, samozaparcia, stawiali swoim dzieciom duże wymagania. I tu, w tym miejscu nasuwa się refleksja. Żyjemy w czasach, gdzie tak bardzo popularyzowane jest, tak bardzo często słyszymy o tak zwanym bezstresowym wychowaniu. Skutki tegoż wychowania my jako nauczyciele, jako wychowawcy niejednokrotnie możemy doświadczyć, a więc tak jak tematem naszego spotkania jest święty Stanisław, wzór dla młodzieży, tak myślę, że również jakby takim pobocznym tematem, aczkolwiek mocno związanym, rodzina i wychowanie, rodzice świętego Stanisława Kostki, atmosfera domu rodzinnego, zasady, jakie tam panowały w wychowaniu, mogą być wzorem dla nas, rodziców, wobec własnych dzieci. Skutki są pozytywne, aż do świętości. Warto więc się na nich wesprzeć. Chciałam jeszcze dodać, kończąc, że no, znamy prawda, tutaj historię rodu Kostków. Wiemy, że no, nie byli, Jan był dziedzicem. Mimo to mali Kostkowie uczyli się szanować w domu rodzinnym każdego człowieka, nawet tego najniżej społecznie postawionego. I znowu tutaj posłużę się wypowiedzią brata świętego Stanisława Pawła, który powiada: tak nas rodzice wychowywali, tak, żeby nikt z otoczenia, z licznej również służby, nie mógł się na nas skarżyć o najmniejszą rzecz. A więc możemy dodać również, wielokrotnie słyszymy od naszych czy rodziców słyszeliśmy, czy może jeszcze wcześniejszych pokoleń, przewija się gdzieś taki złoty środek. Żyj tak, powiadają rodzice do swojego dziecka, żyj tak, aby nikt przez ciebie nie płakał. Kończąc, no, należy tutaj jednoznacznie stwierdzić, że atmosfera domu rodzinnego niewątpliwie sprzyjała wzrastaniu do świętości naszego rodaka Stanisława Kostki. Być może możemy stwierdzić, że nie byłby świętym, gdyby nie takie środowisko, w którym się wychowywał. Potem już po prostu święty Stanisław, o czym na pewno tutaj jeszcze będziemy rozmawiać, pozwolił działać w swoim życiu Panu Bogu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie. Pozostajemy jeszcze w tym pierwszym środowisku fundamentalnym, zasadniczym, jakim jest rodzina, a także relacja pomiędzy Stanisławem i jego bratem Pawłem. Księże diakonie Grzegorzu, proszę bardzo.
Z całego okresu pobytu Stanisława w Wiedniu niezwykle ciekawa jest sprawa jego relacji z bratem Pawłem. Stosunek tych dwóch braci zajmuje w życiorysach Stanisława znacząco bardzo dużo miejsca, ale jest różnie przedstawiany. Z opisów biograficznych charakteryzujących Pawła bardzo często odnosi się wrażenie, że był on ciemnym typem. I w ocenie Pawła nadaje mu się często krzywdzące i niesłuszne określenia, które pasowały do ludzi zupełnie zepsutych. Zdanie na przykład, że Paweł był tyranem dla Stanisława, że był dręczycielem, który rozkładał Stanisława na ziemi i leżącego deptał i kopał, jest zbyt krzywdzące. A takich niestety tekstów, opisów współżycia tych dwóch braci spotykamy bardzo wiele. Oto jeszcze jeden z nich pozwolę sobie zacytować. Brat Paweł, przykry i zapalczywy, często karcił go kijem, rzucał nim o ziemię, dawał policzki i krwawił. Pastwił się jakby nad sługą, zdziczał i wpadł w nauk katowania. Położywszy na ziemię, potem nogą mocno cisnął ku ziemi. Z powyższych opinii należałoby uznać Pawła za człowieka psychicznie chorego, jakiegoś sadystę, wyzutego, nie tylko z uczuć rodzinnych, braterskich, ale w ogóle pozbawionego uczuć ludzkich. Bo chyba, czyż można inaczej określić człowieka, który swojego brata bez żadnej racji bije, katuje, rzuca nim o ziemię jak martwym przedmiotem. A niestety większość literatury hagiograficznej, popularno-naukowej na temat świętego Stanisława idzie właśnie w tym kierunku. I tu pojawia się pytanie, czy takie stanowisko jest słuszne. Wypada zatem zbadać przyczyny takiej oceny i faktyczny stan współżycia i wzajemnych relacji tych dwóch braci. Jeden z hagiografów pisze: Paweł i Biliński, czyli wychowawca Pawła i Stanisława, uważali, że Stanisław, prowadząc życie religijne, jest hańbą dla swojego stanu i rodziny. I będąc w stanie nietrzeźwym, za to go bili. Ta opinia niestety nie wyjaśnia nam jeszcze zagadnienia. Paweł, podobnie jak jego brat, otrzymał w domu bardzo głęboko religijne wychowanie. Sam o tym wspomina. Ojciec oddał go do szkoły nie tylko po to, aby zdobył solidne wykształcenie, ale chodziło mu również o katolickie wychowanie. Młodzież w szkole jezuickiej była starannie dobierana pod względem gorliwości i życia religijnego. Kandydaci rekrutowali się przeważnie spośród młodzieży religijnej. Co prawda Paweł, jak zeznaje Biliński, nie wybiegał ponad przeciętność, poddał się jednak ogólnym poleceniom jezuitów i tak jak inni uczniowie brał czynny udział w życiu religijnym. Zresztą trudno przyjąć, by w atmosferze religijnej, jaką stwarzał zakon, tolerowano młodzieńca o tak nieznośnym i przykrym charakterze. Nawet wówczas, gdy uczniowie jezuiccy byli poza konwiktem, byli zobowiązani do przestrzegania przepisów szkolnych. Jeśli kilku uczniów mieszkało razem, jeden z nich, zazwyczaj najstarszy, miał nadzór nad innymi. Był tak jakby pedagogiem i odpowiadał przed władzą szkolną za ich pilność i zachowanie. Święty Ignacy w przepisach dla nauczycieli Towarzystwa Jezusowego z roku 1565 zalecał dbać o zdrowie i o siły fizyczne młodzieży, ale nade wszystko kładł nacisk w wychowaniu na poczucie godności własnej i bliźniego. Jeśli uczeń dawał zły przykład w szkole czy poza szkołą, bezapelacyjnie był ze szkoły usuwany. Brutalne postępowanie Pawła ze Stanisławem, nadużycia, pijaństwo, hulanki, jeśli one rzeczywiście miałyby miejsce, na pewno doszłyby do wiadomości władz szkolnych. Także w gruncie rzeczy Paweł był osobą głęboko wierzącą. Czytając opowieść o życiu swojego brata, wydrukowaną wkrótce po śmierci Stanisława, w której była mowa, że on miał radzić się wróżki, w którą stronę poszedł Stanisław, gdy wyszedł potajemnie z Wiednia, stanowczo oświadczył, że ani on, ani Biliński nie odważyliby się popełnić takiej bezbożności. Zatem gdzie szukać przyczyn nieporozumienia? Otóż studia wiedeńskie wykazały wielkie zróżnicowanie psychiczne młodych kostków. Pochodzili oni z jednego domu i wychowali się w tych samych warunkach. Wiekiem zbytnio nie było między nimi znaczącej różnicy, ale zapatrywanie obyczajowe mieli niewątpliwie inne. Paweł nosił w sobie pragnienie życia według stanu. Chciał dostosować się do wymogów środowiska, nawiązał kontakty koleżeńskie pozaszkolne. Historycy piszą o nim, chociaż daleki był od czynów haniebnych, to jednak elegancja w ubiorze, przyjęcia, zabawy, właściwe młodemu wiekowi pociągały go. I dalej piszą, Paweł był innych obyczajów i żywota niźli Stanisław. Pozwolił sumieniowi swojemu szeroko chodzić, jaką mu kazała w młodości wesołość. Używał młodości, Paweł i Biliński, obydwaj świadomi, światowi, dlatego im Stanisław cierniem w oczach stawał. Koniec cytatu. Taką postawę życiową reprezentował Paweł, natomiast Stanisław przyjął zupełnie inny styl życia obyczajowego. Stanisław poświęcał dużo czasu nauce. W dalszym ciągu wykonywał praktyki życia religijnego, szukał wypróbowanego towarzystwa. W takim oto zestawieniu można powiedzieć, że życie Pawła nie było występkiem, lecz raczej objawem takiej życiowej bezmyślności, która była właściwa wielu młodym ludziom. Ta właśnie odmienność w podejściu do zagadnień życiowych różniła młodych kostków i ona właśnie prowadziła do nieporozumień. Poza takimi sprawami moralności obyczajowej na relacje dwóch braci wpływały ponadto różnice religijne. I nie chodzi tu oczywiście o rzeczy zasadnicze. Nieporozumienie między braćmi było raczej sporem o formy pobożności. Należy chyba wykluczyć zbyt naiwne przedstawianie formy pobożności czyniące go nieroztropnym fanatykiem religijnym. Chociażby taka charakterystyka jego religijności, z jaką się spotkałem w pewnej publikacji poświęconej młodzieniaszkowi z Rostkowa. W domu nie zdawało się, aby co innego czynił, jak tylko się modlił. To mu tylko w domu luterańskim odpowiadało, że wiele było miejsca i komór pustych, do których mógł się schronić, bo dom był bardzo wielki i miał się błogosławiony, gdzie od swoich domowych oczu zataić, aby godziny swoje ze swym Bogiem strawił. Na taką charakterystykę religijności Stanisława wypada odpowiedzieć, że Stanisław nie przejawiał jakiejś naiwności religijnej, ale był normalnie religijnym młodzieńcem. Paweł zaś oraz inni ludzie z otoczenia nie byli walczącymi ateistami i Stanisław nie potrzebował kryć się w komnatach z przejawem swojej naturalnej religijności. I tak naprawdę to nie to drażniło Pawła, że Stanisław uczestniczył we mszy świętej, że przystępował do sakramentów, modlił się więcej niż inni, ale to mogło niepokoić Pawła, że Stanisław już wówczas usiłował prowadzić styl życia zakonnego i przejawiał oznaki powołania zakonnego. Właśnie to spowodowało, że nawet koledzy nazywali uszczypliwie Stanisława jezuitą. Ja osobiście jestem przekonany, że już wówczas Stanisław poważnie myślał także o wstąpieniu do towarzystwa jezuickiego. I już wtedy przestrzegał pewnych praktyk życia religijnego, które były właściwe jezuitom, a może nawet atmosferę tego jezuickiego konwiktu przeniósł do domu luteranina Kimberkera, u którego mieszkał. I także Paweł w sporach z bratem bardzo często wyrzucał mu taki jezuicki sposób bycia. Zatem ten zatarg między Stanisławem a Pawłem niewątpliwie miał miejsce. I widać to chociażby z rozmowy, jaką Stanisław przeprowadził z Pawłem krótko przed wyjściem z Wiednia. Ta jedna wypowiedź Stanisława, który mówił, jeśli w ten sposób będziesz ze mną postępował, będziesz przyczyną mojej ucieczki, zdradza, że nie wszystko między nim a bratem było tak naprawdę w porządku. Zatarg ten nie przebiegał jednak aż tak dramatycznie, jak przedstawiają to biografowie. Trzeba stwierdzić, że Paweł sam siebie w dużej mierze uczynił takim prześladowcą Stanisława. Kiedy Paweł przypomniał sobie przeżycia z bratem, analizował je, żałował za te najmniejsze występki i prosił brata o przebaczenie. w jego wypowiedziach, w doborze wyrażeń, w całym tym opowiadaniu o prześladowaniu, oczywiście w cudzysłowie prześladowaniu, widać znaczącą przesadę. Ale myślę, że psychologicznie możemy ją sobie wytłumaczyć, możemy ją zrozumieć. Paweł na tle takiej powszechnej czci Stanisława uświadomił sobie, że on, będąc najbliżej świętego, nie zrozumiał go. A powtórę, po śmierci Stanisława Paweł przeżył nawrócenie. Zaczął wieść życie świątobliwe, pamiętamy, życie pełne umartwień, modlitwy i pokuty. Fundował klasztory. I myślę, że ta trudna, braterska relacja w znacznej mierze kształtowała powołanie. Ona kształtowała w znacznej mierze także świętość Stanisława Kostki.
To jest ten element rodzinny. My wychodzimy w życiu, w działalności świętego Stanisława dalej. Środowisko szkolne. Pani Mario, jakim był uczniem święty Stanisław i co jako uczeń ma do zaproponowania współczesnym uczniom?
Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Jeśli mamy przyjrzeć się młodemu Staszkowi, to oczywiście ten młody chłopak przede wszystkim w dużej części żył szkołą, żył nauką. Tak jest i dziś. Patrzymy z punktu widzenia XXI wieku i mamy zupełne podobieństwo. Młody człowiek żyje wielokrotnie problemami nauki. Ze swoimi trudnościami z różnych przedmiotów. Staszek Kostka też miał trudności. Miał trudności w nauce niemieckiego, miał trudności w nauce łaciny. Radził sobie z tymi trudnościami znakomicie. W Wiedniu miał duże zaległości, ale potrafił je nadrobić. Ciągle zaczynał od nowa. Starał się. Ksiądz Sławek mówił o tym, że był niezwykle sumienny, był niezwykle systematyczny. Uczeń jak wielu. Wielu jest systematycznych, wielu jest sumiennych, ale były też inne trudności w trakcie nauki. Staszek Kostka już tutaj mówił, przedmówca mój, o tym, że trudności miał w kontaktach z bratem. Ja myślę, że słuchając i analizując tę wypowiedź, że te trudności wynikały z innych temperamentów. Paweł był bardziej może spontaniczny, może więcej chciał korzystać z życia jako młody człowiek. Ta młodość to spontaniczność. A Staszek, Stanisław Kostka był bardzo młody, a jednocześnie bardzo dojrzały. Stąd może też wynikała ta sumienność i systematyczność. Przez okres 3 lat w gimnazjum cesarskim opanował doskonale łacinę i język niemiecki. Porównuję sobie dzisiejsze czasy. Uczniowie uczą się 8 lat języka obcego. A tutaj 3 lata i znakomity wynik. Mimo, że początki wcale nie były łatwe. Jego nauczyciel Wolfgang Pyriger pisał, że współuczniom nie tylko dorównywał, ale wyprzedzał tych, którzy do niedawna go przewyższali. Miał swoje metody zapewne na naukę. Miał też swoje metody na te trudności z Pawłem i myślę, że nie były to aż tak znaczące trudności, jeśli osiągał znakomite wyniki w nauce, czyli doskonale sobie z nimi musiał radzić. Na początku bardzo ciężko pracował, ale później w 3 roku nauki w gimnazjum już tylko uważał na lekcjach i odrabiał zadane ćwiczenia. To wystarczyło, czyli ten początek ciężkiej pracy zaowocował. Stanisław Kostka uznawał taką hierarchię wartości. Najpierw to, co konieczne, potem to, co pożyteczne, a na końcu to, co przyjemne. I mimo, że czasami na pewno, siedząc na zajęciach, uczestnicząc w tych zajęciach, miał jakieś marzenia, tęsknoty, na pewno wspominał Rostkowo, to potrafił się przemóc, potrafił wymagać od siebie i ciężko pracować. I tak jak mówię, wrócę do tego, o czym często mówił i podkreślał Ojciec Święty Jan Paweł II. Młody, ale niezwykle dojrzały człowiek. Chciałabym, żeby wszyscy współcześnie właśnie potrafili dojść do takich wyników w swojej pracy. Dziękuję.
Dziękuję. Kolejny element w naszej rozmowie to sprawa światopoglądu. Panie Grzegorzu, prosimy bardzo.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. XVI wiek, w którym żył święty Stanisław Kostka, to okres humanizmu, okres zapotrzebowania na ideały świeckie. Styl życia tej epoki pod wieloma względami, myślę, przypomina czasy współczesne. Centrum zainteresowań stanowi człowiek, Bóg i nadprzyrodzoność schodzi na plan dalszy. Rozwinęła się bardziej technika, ale poza tym ta sama pogoń za doczesnością, podobna degradacja spraw religijnych, ignorowanie wiary. Są ludzie, którzy ze zdumiewającą lekkomyślnością traktują sprawy istotne, między innymi także zagadnienie własnego światopoglądu. A przecież ten światopogląd, który gdzieś tam zaczyna się kształtować w naszym domu rodzinnym, decyduje o całym życiu człowieka, o stylu jego postępowania, o etyce. Prasa publikowała kiedyś, pewnie wielu osobom znaną, zabawną historię. Obywatelka X kupiła sobie w komisie buciki, które bardzo jej się podobały. Zapłaciła za nie niebagatelnie wielką sumę. Zadowolona z zakupu opuściła sklep. W najbliższą niedzielę włożyła te buty i poszła do znajomych. Wyszła w butach, wróciła boso. Padał deszcz, buty były z tektury, rozmokły. Komis za jakość zakupionych towarów nie odpowiada. Poszła reklamacja do wytwórni, do Londynu. Zdziwiony producent odpisuje. Komu przyszło do głowy wychodzić na ulicę w naszych butach? Robimy obuwie jedynie do trumny dla zmarłych. Tak ktoś popełnił pewną pomyłkę, która kosztowała go co prawda kilkaset złotych. Wybrał po prostu tandetny towar. Gorzej jednak, jeżeli przeniesiemy to na nasze życie, nie będą to złe pantofle, ale niewłaściwy światopogląd. Stanisław wiedział, co wybrał. Stanisław stał przy swoim światopoglądzie, co jest ważne, świadomie. Ustawicznie go zgłębiał. Ułatwiał mu to cotygodniowy katechizm. Naukę religii traktował poważnie, co myślę w czasach nam współczesnych nie zawsze ma miejsce. Czy my, jako ludzie dorośli, jako wychowawcy, nie mamy zbyt wiele do odrobienia? Czy potrafimy koledze odpowiedzieć na jego trudności religijne, co wiemy o Bogu? Czy on dla nas nie jest ciągle kimś obcym, nieznanym? Bywa, że inteligentnego człowieka, bardzo wierzącego katolika, zaskoczą jakąś banalną trudnością, które przecież w życiu naszym się zdarzają, a on od razu podnosi ręce ze zdziwienia do góry, poddaje się, zaczyna wątpić w to, co w gruncie rzeczy latami wierzył. Dlaczego tak się dzieje? Myślę, że smutne jest nieraz to, ale wykształcenie religijne w dużej mierze większości ludzi kończy się pewnie na etapie pierwszej komunii. Jasne jest wtedy, że najmniejsze przeciwności nastąpią, spowodują u niego jak gdyby zachwianie równowagi. U człowieka, który w wychowaniu religijnym nie wyszedł poza wiadomości te podstawowe, trudno jakieś przeżycia. Nie ma u niego mowy o zakorzenieniu się w Chrystusa, zakorzenieniu się i jak gdyby włączeniu się takie pełne w życie Kościoła. Zbyt łatwo chyba dyspensujemy się od nauki, religii, od poznawania światopoglądu. Nie idę na religię, bo mam koło. Nie idę na religię, bo pada deszcz. Nie idę do kościoła, bo mam zawody sportowe. Co na to mógłby nam odpowiedzieć, a co na to odpowiadał Stanisław poprzez swoje życie? Uczył się języków, uczył się szermierki, uczył się jazdy konnej, nie uczył się co prawda tańca, bo doszedł do wniosku, że jest to mu niepotrzebne. Ale przede wszystkim pamiętał o słowach Chrystusa: szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam przydane. Na wszystko przecież, jakbyśmy to rozpatrywali głębiej, jest czas. Mówiliśmy już, dla chcącego nie ma przecież nic trudnego. Trzeba umieć wartościować, trzeba umieć dokonywać wyboru. Podsumowując, niczego nie otrzymujemy pewnie za darmo. Wszystko, co wartościowe, kosztuje. I święci nie od razu byli przecież ludźmi doskonałymi, to o tym już tu było dzisiaj wspominane. Swoją osobowość musieli urabiać. Nie mieli tylko godzin triumfu, tak jak to bywa nawet i w naszym życiu, ale chwile słabości. Mają jednak cechę, która od nas, takich zwykłych, prostych, normalnych ludzi, ich odróżnia. Ich upadek, ich słabość nigdy nie była powodem do załamania, czy właśnie do odchodzenia może od wiary, czy upadku. Upadek to okazja do zaczynania czegoś na nowo i lepiej. Lepiej, żeby po prostu było inaczej. I to tu właśnie ogromną myślę, rolę odgrywa w naszym życiu i ogromną rolę odgrywał w życiu świętego Stanisława Kostki charakter. Jego ukształtowany światopogląd, który myślę dla wielu młodych ludzi mógłby być jakimś wyznacznikiem ich dalszej drogi. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie. Ojcze Zdzisławie, święty Stanisław Kostka, patron młodzieży, patron dzieci, patron naszej ojczyzny, ale w kontekście podejmowanego tematu, kiedy bliskim staje się nam szczególnie dzisiejszego wieczoru młody człowiek, podejmujemy także refleksję dotyczącą zasadniczego wyboru dotyczącego naszego życia, w tym również i powołania. Powołania ku rodzinie, powołania ku samotności, powołania ku kapłaństwu, ku drodze życia zakonnego. Święty Stanisław Kostka to jezuita, wasz współbrat, a zatem co młodym ludziom podejmującym bardzo ważne decyzje swojego życia dotyczące właściwego wyboru ma do zaproponowania święty Stanisław?
To, co mówiłem mniej więcej w kazaniu, że tutaj odczytanie woli Bożej. Głosząc tę misję miłosierdzia, których około 500 przeprowadziłem, tak jest postępowanie w niedzielę. Bóg jest miłością, nie może mnie przestać kochać, bo trzeba być Bogiem. W poniedziałek z tego rodzi się ufność, wtorek uruchomienie miłosierdzia przez pokutę, storpedowanie sprawiedliwości, w środę sakrament chorych przed południem, pokuty wieczorem i w czwartek właśnie jest Pan Bóg działa miłosiernie, nie tylko sam, ale i przez ludzi. I tu są cztery drogi. Właśnie to, co ojciec tu wymienił właściwie, to, że albo działa przez kapłaństwo, tu nie mam najmniejszej wątpliwości, działa przez życie zakonne, ta grupa ludzi, przez małżeństwo, nie mamy tu najmniejszych wątpliwości, ile miłosierdzia Bożego przelewa się przez serce mamy i przez troskliwość taty. I samotność też jest powołaniem, jest też tym kanałem miłosierdzia Bożego. I właśnie młody człowiek, biorąc przykład świętego Stanisława, wybiera. Tu on było tyle mu łatwiej Stanisławowi, że on o tym myślał, a Matka Boża to potwierdziła, objawiając się jemu w chorobie, już takiej ciężkiej, wtedy w Wiedniu, wstąp do Towarzystwa Jezusowego. I tu on znalazł potwierdzenie tego, co odczytywał w swoim sumieniu, żeby w tym kierunku pójść właśnie Towarzystwa Jezusowego. I tu znalazł mocne potwierdzenie i miał już trudności w wyborze. I właśnie ten wybór. I w naszych rekolekcjach ignacjańskich, które trwają 30 dni w milczeniu, jest po przeprowadzeniu pewnych tematów, dochodzi do momentu tak zwanego wyboru. I święty Ignacy radzi, żeby pisać z jednej strony co za, a z drugiej co przeciw. I wtedy wybrać to, co przeważa. Jest doprowadzenie do wyboru. I tutaj się wtedy odczytuje tę wolę Bożą. Bo ja najpierw byłem normalnym księdzem rok, jak tutaj ksiądz Sławek, ale potem zrobiłem się nienormalny po roku, do zakonu wstąpiłem. To właśnie przeżywałem rekolekcje kapłańskie, takie, no, jak to się odbywa. Kolegów się spotyka, no dawno się nie widzieli, no trzeba trochę pogadać. Jak przeżyłem rekolekcje ignacjańskie, 30 dni raz, na zakończenie, na początku nowicjatu, bo też z nowicjatu musiałem przejść przez ten czas rekrucki. I potem drugi raz, kiedy się kończy już formacja, trzecia probacja, wtórny nowicjat, jeszcze raz 30 dni. To się dopiero czuło, że się rekolekcje odprawiło. I właśnie takich rekolekcji się prowadzi u nas w Kaliszu, zamknięte, ścisłe, tylko świeckim czy kapłanom trudno, żeby jednym ciągiem 30 dni, bo to nie wygospodarzy. Ale tutaj się dzieli tak zwane 4 tygodnie te rekolekcje są, dzielą się. Pierwszy dzień, drugi, trzeci, czwarty. To i sobie przez 4 lata przeprowadza te. I to dużo korzysta młodych ludzi i się wtedy odczytuje tę wolę Bożą wobec nich i je realizuje. I tu przypuszczam święty Stanisław, kiedy je odprawił w Rzymie, to potwierdził to, co odczytał sam i co potwierdziła Matka Boża, objawiając się mu jego chorobie.
Dziękujemy. Ojcze, panie Stanisławie, skąd święty Stanisław czerpał autentyczną siłę do tego, aby podejmować nieustannie to, co przed nim Pan Bóg nieustannie objawiał, jakie wyzwania przed nim stawiał?
Właściwie moi przedmówcy to już dali taki ogólny rys, skąd czerpał. Ja chciałbym zwrócić uwagę na to bliżej. Dobrze. Że czerpał siłę przede wszystkim z rodziny. I chciałem zwrócić na to uwagę, że te dwa prastare rody, Kryskich i Kostków, bardzo wykształcone, przygotowane do życia na poziomie nawet magnackim, nie szlacheckim, jeżeli chodzi o Mazowsze. Sam ojciec, Jan Kostka, bardzo wykształcony, wraca z niższymi święceniami, a więc był nawet przygotowany na to, że gdy odpowiednie będą układy tutaj na miejscu w województwie płockim, może zająć się nawet tym, że przejdzie na dalsze kształcenie i drogę duchowną. Wiemy, że złączył się z Małgorzatą Kryską i że z tego związku narodził się między innymi Stanisław Kostka, a poza nim jeszcze czworo innych dzieci. Ale ja chciałem zwrócić uwagę, skąd ten człowiek młody, kilkunastoletni, czerpał siłę. Siłę tego, że konsekwentnie od początku to, co założył, wykonał i na końcu, można powiedzieć, złożył siebie na ofiarę tej swej realizacji. Jego zamiarem było zrealizowanie swojego powołania, zakonnego powołania, które obudziło się co prawda dopiero w Wiedniu, ale które nosił już gdzieś w głębi serca i miał bardzo dobre przygotowanie katolickie, chrześcijańskie, właśnie w domu rodzinnym, jak tu mówiła jedna z pań. To mu bardzo dużo dało, ale to go przygotowało na pokonanie tych wszystkich trudności, z którymi się spotkał w tym nowym świecie, w tym świecie, gdzie zobaczył, co to jest reformacja, jak jest stosunek tych nowych kościołów w stosunku do kościoła katolickiego, jakie jest bezwzględne podejście kościołów protestanckich w stosunku do papistów. A właśnie w tym celu, żeby zachował wiarę i posiadł wiedzę, ojciec wysłał go do Wiednia. Dlatego zagłębił się w tym szczególnie okresie, kiedy mieszkał w domu jezuitów, bo tam była bursa, potem została rozwiązana. I przez ten okres, ten pierwszy okres, tak bardzo głęboko wszedł właśnie w tą atmosferę życia zakonnego, że to mu zaczęto zarzucać, to mu zaczęli zarzucać właśnie brat, to mu zarzucał jego wychowawca Biliński. Ale on dzięki temu krótkiemu okresowi odkrył właśnie w sobie powołanie. Powołanie do innego życia, do tych wyższych celów. Drogę tej decyzji, jednoznacznej decyzji, w pierwszej chwili zagradzała mu miłość w stosunku do ojca, do matki, bo znając charakter ojca i wiedząc, jaką głęboką wiarę i nadzieję pokładała w nim matka, nie chciał ich zawieść, a wiedział, że nie po to, żeby poszedł do zakonu, wysłano go do Wiednia. Miał się tu przygotowywać do życia świeckiego, do życia godnego ze swoim stanem. Chciałem powiedzieć, że święty Stanisław Kostka jest moim patronem. I przez bardzo długi okres mego życia, bo niektórzy przeciwstawiali świętego Stanisława Kostkę jako tego słabego, niepozornego człowieka, który ledwo wchodząc w stan zakonny, złożył siebie jako ofiarę, i tego potężnego biskupa, który potrafił się przeciwstawić nawet królowi po to, żeby osiągnąć swój cel. A ja, patrząc na życie świętego Stanisława Kostki, widzę w nim człowieka twardego, otwartego na życie, przygotowanego do życia pod względem intelektualnym już w Rostkowie, przygotowanego do życia i obycia na dworach szlacheckich, umiejącego znaleźć się w każdej sytuacji, człowieka, który mając już to wszystko, został wysłany przez ojca po to, żeby rozwinąć w sobie światło wiedzy. A on, rozwijając światło wiedzy, tak głęboko przyjął wiarę, którą zobaczył u jezuitów, że obudził w sobie powołanie. I ojciec, dając mu takie wychowanie, matka, pokazując mu serce, spowodowali tym właśnie, tą nadmierną troską o to, żeby miał siłę pokonać wszystkie trudności w życiu, które spotka, a wiedzieli, że spotka ze swoim charakterem bardzo wielkie trudności, bo to był człowiek, który uczuciowo przyjmował bardzo szybko, który bardzo szybko się zaprzyjaźniał. To był człowiek, który był lubiany w środowisku. Dlatego miał w sobie już to zagrożenie. I dlatego miał też samodyscyplinę wewnętrzną. I ta samodyscyplina wewnętrzna polegała na tym, że w momencie, kiedy życie się odmieniło, musiał opuścić Bursę i wchodzi w środowisko protestanckie, które narzuca mu swój styl życia. Pozbawia go tego, co było treścią jego życia. On po prostu wychodzi poza dom i czerpie nadal siłę z Najświętszego Sakramentu, z rozmowy z Bogiem, z prawdziwej modlitwy, z otwarciem się na Boga. Z taką rozmową z Matką Najświętszą, jakby rozmawiał ze swoją matką. Bo wiedział, że bez tego, jeżeli on tu nie znajdzie pełnego spokoju wewnętrznego, jeżeli on tu nie zrozumie sam siebie, że nie przekracza czwartego przykazania Bożego, nie jest nieposłuszny rodzicom, tylko jest tym, który usłyszał głos i zrozumiał ten głos, przyjął ten głos i przyjmuje ten głos jako swoje powołanie i w pełni go chce realizować. I z tego czerpie siłę. Czerpie siłę z tego, co wyniósł z domu, podpartą bardzo silną modlitwą na co dzień.
Do tych elementów życia, działalności świętego Stanisława dzisiejszego wieczoru będziemy jeszcze powracać. Drodzy Państwo, w czym święty Stanisław Kostka może być wzorem dla współczesnej młodzieży, to temat rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. W tym momencie chciałbym bardzo gorąco zaprosić Państwa do współtworzenia naszego spotkania, przypominając numery telefonów do naszego tymczasowego studia. 29 to numer kierunkowy. Pierwszy numer telefonu 752-2730 i drugi numer telefonu 752-2766. Przypomnę, że dzisiejsze rozmowy niedokończone transmitujemy z Przasnysza, z parafii świętego Wojciecha, biskupa i męczennika z diecezji płockiej. Państwo, rozpoczynamy przyjmowanie telefonów. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo? Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo? Halo? Drodzy Państwo, raz jeszcze pragnę przypomnieć numery telefonów. 29 kierunkowy 752-2730. 752-2730 i drugi numer telefonu 752-2766. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze kogo witamy? Skąd telefon?
Kłania się Jacek z Warszawy.
Witam, panie Jacku.
Właśnie chciałem, pamiętam jak byłem właśnie w Hiszpanii, w Loyoli, w miejscu urodzenia świętego Ignacego, założyciela zakonu jezuitów. Właśnie pamiętam w tym kościele, który jest obok właśnie domu, który jest muzeum w tej chwili świętego Ignacego. Właśnie jest kilku największych, duże posągi kilku największych świętych jezuickich, wśród których właśnie jak wszedłem tylko do tego kościoła, od razu pierwsza rzecz, jaką spojrzałem, to właśnie ta figura, posąg właśnie był świętego Stanisława Kostki, tego wielkiego świętego polskiego patrona młodzieży. I warto tu jeszcze podkreślić, co właśnie mówił też już dzisiaj na antenie pan Krzysztof z Rzymu, że został on wyniesiony na ołtarze jeszcze przed założycielem właśnie Towarzystwa Jezusowego, przed świętym Ignacym z Loyoli. I tutaj wydaje mi się jest no to taki znak Boży, że powiedzmy w oczach Bożych jak wielkim jest on świętym. Mimo że można by było powiedzieć takim no niepozornym młodzieńcem, w wieku 18 lat umarł, jest wielkim, powiedzmy on takim dla młodzieży, szczególnie w powołaniu, jest niezwykła determinacja jego w dążeniu do powołania w zakonie jezuitów. Tak jak ojciec tam mówił właśnie, to była taka jego właśnie, że właśnie wybrał zakon jezuitów wtedy, kiedy to dla kościoła była ta wielka rana, to rozdarcie, właśnie ta herezja, która właśnie niszczyła Kościół, która jak wiadomo zaczęła się od można powiedzieć chciwości, od przejęcia tych dóbr Kościoła, które służyły dobrym sprawom. Także tutaj to jest ta cała sprawa jego reakcji na to, on zareagował, bo można powiedzieć ten zmysł katolicki miał. I jeszcze chciałbym właśnie tutaj zwrócić uwagę na właśnie tą jego wielką determinację w dążeniu do powołania i właśnie tą reakcję na konkretną potrzebę Kościoła wtedy, właśnie w XVI wieku. Chciałbym także przypomnieć o znakomitej książce wielkiej polskiej pisarki Zofii Kossak-Szczuckiej pod tytułem Z miłości. Jeszcze jako bardzo młody człowiek czytałem tą książkę. Naprawdę kto nie czytał, no jeszcze ktoś nie przeczytał, to naprawdę warto, bo naprawdę wspaniała lektura jest. No i rzeczywiście święty Stanisław Kostka no jest nie tylko dla polskiej młodzieży, ale szczególnie właśnie w tych dzisiejszych czasach takim wspaniałym patronem młodzieży, tak dzisiaj na mszy świętej śpiewaliśmy w tej pieśni przed czytaniem Ewangelii, że właśnie młodzież i chłopcy i dziewczęta, właśnie chłopcy i dziewczęta, wysławiajcie Pana. Właśnie dzisiaj uczestniczyłem w mszy świętej odprawianej przez księdza arcybiskupa Sławoja Leszka Głudzia właśnie tutaj w katedrze warszawsko-praskiej. No i właśnie tutaj ten wzór świętego Stanisława Kostki no jest naprawdę no godny polecenia nie młodzieży, no nie tylko Polski, ale całego świata. Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie dziękujemy panie Jacku, gorąco pozdrawiamy pana, naszych słuchaczy z Warszawy. Ojciec Zdzisławie, prosimy.
Panie Jacku, dziękujemy. Jeśli chodzi o właśnie o wyniesienie na ołtarz, groziło to, że Stanisław wyprzedzi Loyolę założyciela i wtedy szybko się zabrali do Loyoli, żeby nie uprzedził jego właśnie podwładnych. I dlatego został jednak Loyola pierwszy, a jeśli chodzi o Stanisława Kostkę, jest pierwszym z jezuitów po Loyoli, który został wyniesiony na ołtarze. Jesteśmy z tego dumni, że to właśnie Polak, pierwszy jezuita wyniesiony na ołtarze.
Dziękujemy serdecznie, przyjmujemy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Robert z Warszawy również.
Witam panie Robercie, proszę bardzo.
Szczęść Boże, witam.
Szczęść Boże.
Moje imię Robert, dzwonię z Warszawy. A na początku chciałem powiedzieć, że wychowałem się w Czasnyszu w ogóle. I jeszcze dzisiaj rano miałem okazję uczestniczyć we mszy świętej w Rostkowie.
Panie Robercie, ja mam taką gorącą prośbę, tak? Aby jeżeli pan ma pod ręką radio, należy je całkowicie wyłączyć, bo ono nam przeszkadza we właściwym komunikowaniu się na antenie. Słyszymy je gdzieś w tle.
Dobrze.
To radio całkowicie wyłączyć i słuchać Dobrze. Tego, co dzieje się w słuchawce.
Już wyłączyłem, tak.
Proszę bardzo, kontynuować.
Także pozdrawiam jeszcze raz wszystkich radiosłuchaczy i tak jak powiedziałem, wychowałem się w Czasnyszu i właściwie kult świętego Stanisława Kostki jest mi znany od najmłodszych lat dziecięcych, ponieważ tam spędziłem swoje dzieciństwo, sporo lat upłynęło. I zawsze mnie ta postać świętego Stanisława Kostki fascynowała i właściwie od wielu, wielu lat zastanawiam się nad tym młodym człowiekiem i próbuję coś dla siebie też wziąć z jego życia i też uderza mnie właśnie ta jego determinacja i mimo, że miał przecież niewiele lat i poszedł w wielki świat, bo Wiedeń i tam, gdzie spotkał się właśnie z tymi nurtami reformacji, więc musiał no jakby skonfrontować i tą swoją wiarę i ten wzrost jakby no jest tym bardziej godny właśnie naśladowania i takiej fascynacji, że w tym tyglu właśnie tych poglądów, tych nowych jakby nurtów, które tam miały miejsce, on mimo wszystko znalazł siłę i ta wiara jeszcze bardziej się ugruntowała, jeszcze bardziej i wzmocniła się. I chyba to właśnie takim też, to co mnie fascynuje właśnie w tej postaci świętego, to jest kult Najświętszego Sakramentu. I właściwie to powinniśmy chyba podkreślać i wzmacniać i także kapłani w nauczaniu i tak jak i rodzice w swoich rodzinach, że no właśnie to jest ta nasza siła, że to jest to nasze paliwo, tak mówiąc kolokwialnie trochę, że ja jestem od 6 lat w małżeństwie i do tego, żeby trwać w tym małżeństwie, żeby to małżeństwo było szczęśliwe, bo przecież każdego dnia jest i wiele pokus i wiele przyczyn do tego, że jesteśmy zmęczeni, sfrustrowani i tak dalej, i tak dalej. I w życiu kapłańskim, i w każdym życiu. A też patrząc chociażby, kiedy idziemy do kościoła, na twarze ludzi siedzących tam w kościołach, to bardzo często niestety odnosi się wrażenie, że no brak właśnie tego poczucia sakrum, brak tej świadomości, że jesteśmy w świątyni, gdzie jest realny i żywy Chrystus. I to jakby powinniśmy, no i kapłani właśnie, tak jak mówię, podkreślać w nauczaniu, ale też ja jako ojciec, bo jestem od niedawna ojcem i właśnie w dniu wczorajszym ochrzciliśmy naszego syna właśnie w Rostkowie, też jest to dla mnie jakieś tam wyzwanie do tego, żeby temu dziecku przekazać właśnie ten nieoceniony kapitał wiary, żeby ono idąc dalej w życiu nie czuło się gdzieś samotne, nie czuło się no właśnie, ja wiem, no sfrustrowane, pewnie frustracje czekają każdego z nas i nie da się ich uniknąć. Niemniej jednak z Chrystusem i w Chrystusie, karmiąc się Nim realnie, jesteśmy w stanie rzeczywiście no wiele zdziałać i osiągnąć bardzo wiele, tak jak święty Stanisław osiągnął bardzo wiele, chociaż pochodził z bardzo małej wioski. I gdyby nie to, że tak daleko zaszedł, nikt by pewnie nie wiedział o Rostkowie, nie tylko w Polsce, ale i przecież na całym świecie. No właściwie to by było tyle, przyszło do głowy.
Dziękujemy panie Robercie za to świadectwo, za zwrócenie także naszych oczu na pewne obszary dotyczące życia działalności świętego Stanisława, o których nie mówiliśmy, bo nie da się wyczerpać całego bogactwa i przesłania płynącego z osoby świętego Stanisława Kostki, a my tak poniekąd, pani Bożeno, powracamy jednak do rodziny, do fundamentu, prawda?
Tak, bardzo dziękujemy. Myślę jeszcze raz panu Robertowi. Ja jako spotykająca się z młodymi ludźmi, którzy przygotowują się do małżeństwa, no mogłabym tutaj mieć wiele spostrzeżeń, może nie czas na to teraz. Ale muszę tak chyba z optymizmem powiedzieć, że kiedy rozpoczynamy rozmowę z narzeczonymi podczas indywidualnych spotkań, pierwsze pytanie, jakie kieruję, żeby nawiązać kontakt, nawiązać rozmowę, to słuchajcie, kochani, no a dlaczego tu, dlaczego ślub kościelny? O, jest jeszcze inna forma. No jak to? No przecież jesteśmy ludźmi wierzącymi. Tak nas rodzice wychowali. Padają najczęściej takie odpowiedzi. Mimo że, i tutaj też taką mam świetną obserwację, że większość tych młodych ludzi to są moi uczniowie. Jako że pracuję już troszeczkę w szkole, w tym środowisku, stąd zresztą pochodzę. W młodości, w czasach no, szkoły zawodowej, czy technikum, czy liceum, czasem no, byli postrzegani jako ci no, rozrabiacy, można by rzec, tacy, którym no, cele, o którym się mówiło, bardzo często na godzinach wychowawczych rozmawialiśmy o małżeństwie, szczególnie chłopcy, a gdzież, gdzie to jeszcze przed nami, tu tak, to jeszcze trzeba sobie. Potem przychodzą po latach, no, czasem trzech, dwóch, a może i więcej, po pięciu. I patrzę i rozmawiam z nimi, patrzę na swojego Rafała i mówię, słuchaj, to no tak, wie pani, no przyszedł czas, człowiek dojrzał. On widział zdziwienie w moich oczach, kiedy ja go w tej roli bardzo odpowiedzialnego, bo tak już z rozmowy wynikało, odpowiedzialnego młodego człowieka, i no nie dam głowy, ale w dużej mierze gwarantuję, że ci młodzi ludzie, mimo że, no właśnie, młodość ma to do siebie, tak jak tutaj już zostało powiedziane, że no jest to ten piękny czas, który pozwala czynić głupstwa, ale też daje czas, żeby je naprawiać. I ci młodzi ludzie podobnie, myślę, że może nie wszyscy sobie uświadamiają, ale wzorują się na pewnych autorytetach, na ideałach, dążą do ideałów, wzorują się na pewno, może też tak gdzieś podświadomie na swoim tutaj rodaku, świętym Stanisławie Kostce, w tej determinacji, w tym dojrzewaniu. Chcą coś robić ze swoim życiem. No, mówią, no należało wreszcie zacząć nad sobą pracować, powiadają. Także tak kilka takich tutaj uwag można by długo, ale nie chcę przyciągać.
Pani Bożena wspomniała o pewnych autorytetach. Dzisiaj często mówi się o pewnych kryzysach autorytetów. Pani dyrektor, jak to wygląda na przykład w pani szkole wśród młodzieży licealnej?
Och, to jest wielki, wielki problem, jeśli chodzi o autorytety. Ja może jeszcze troszeczkę wrócę do tych rozmów, które padły telefonicznych, zarówno do wypowiedzi pana Jacka, jak i pana Grzegorza, którzy podkreślali... Roberta drugi wan, tak. I pana Roberta, przepraszam, którzy podkreślali niezwykle trudne czasy dla wstąpienia do zakonu jezuitów, jak i dla zostania świętym. Okres reformacji, okres trudności w kościele, wcale nie sprzyjające czasy, żeby takim być, a nie innym. I porównując, ponieważ ja ciągle nawiązuję do tego, że mówimy o współczesności, prawda, również porównując, dzisiejsze czasy są też niezwykle trudne dla młodych ludzi. A więc to też jest ogromna spójność i takie zbliżenie, niezwykle trudne, ponieważ świętość wcale tak nie jest taka, takim autorytetem dzisiaj. Może, kiedy rozmawiamy na spotkaniach z młodzieżą, osoby wybitne w swojej współczesnej świętości, przepraszam, że tak to określę, tak może jest, to są autorytety. I kiedy mówimy o świętości, o świętych, to zawsze pada przykład ojca świętego Jana Pawła II i matki Teresy z Kalkuty, jako współczesnych świętych. Zawsze młodzież wraca do ojca Maksymiliana Kolbego, ale głębiej już nie wraca. Już dalej w czasy nie wraca i rzadko wraca właśnie do świętego Stanisława Kostki. Często wręcz jest mowa, no jest, przyzwyczailiśmy się, że żeby ktoś coś osiągnął, to musi mieć dużo, dużo lat. A on taki młody, tak krótko żył, co on właściwie mógł zrobić, prawda? No tak właściwie to co on mógł zrobić? I fakt, że właśnie był tak dojrzały, tak zdeterminowany i zrezygnował
z tej spontaniczności, młodzieńczości, wybrał odpowiedzialność w swojej wierze, w swojej świętości, to właśnie to jest to dążenie ku świętości i to jest ta trudność, którą dzisiaj współcześni młodzi ludzie mają. Być może, to znaczy te czasy się zmieniają cały czas i w tej chwili one bardzo szybko się zmieniają. Ja mam nadzieję, że to jednak będziemy dążyć ku temu, by stać się bardziej ludzcy, bardziej człowieczy w swoim człowieczeństwie i może wrócimy właśnie do tego, że wcale wybitność człowieka nie musi polegać tylko i wyłącznie na wielkich technicznych osiągnięciach i dlatego, że jedziemy gdzieś tam w kosmos, czy już będziemy się udawać tam na wycieczki, czy może sprzęt elektroniczny będziemy mieli gdzieś tam wszczepiany pod skórę. To niekoniecznie tylko taka wybitność, to nie tylko koniecznie autorzy wielkich programów komputerowych, to właśnie człowiek, który w swoim człowieczeństwie potrafi tak bardzo dążyć do wyznaczonych celów, które wcale nie muszą być osiągnięciami naukowymi.
Dziękuję. Przyjmujemy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Radio Maryja, halo? Halo? Prosimy. Komuś zabrakło zwyczajnej odwagi, aby podjąć z nami rozmowę. Przyjmujemy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy?
Adam z Przesnysza.
Witam, panie Adamie.
Chciałbym powiedzieć taką rzecz ciekawą, że Stasiu Kostka, po prostu on nadal żyje, funkcjonuje i myślę, ponieważ tak około 2 lat, no tak powiem, prześladuje mnie troszeczkę myśl, która właśnie, bo też jestem wychowany na Stasiu Kostce, na jego wspomnieniach, na jego życiu. Jest przykładem dla mnie też kiedyś, kiedy miałem 20 lat, doznałem takiego wspaniałego odnowienia właśnie w Rostkowie. I właśnie ze względu na to chciałem Państwu powiedzieć, że on żyje i ma przesłanie może dlatego, że właśnie tak krótko żył, że 18 lat, to chciał, znaczy Pan Bóg dał go nam. Właśnie dlatego ma to 18 lat i mamy młodzież i jest patronem tej młodzieży. I właśnie w sobotę przyjeżdża tłum, potężna ilość młodzieży do nas, jak co roku do Przasnysza. I to mi po prostu spędzało sen z powiek przez długie lata. I no cóż, znaczy długie, no kilka lat, bo to tak się niedawno zaczęły te spontaniczne. Oczywiście to jest skierowane przez naszych wspaniałych księży, bo właśnie dzięki nim dowiadujemy się o świętych i sami stajemy się świętymi. I myślę, że warto by było tych młodych ludzi, którzy tu przyjadą, będzie modlitwa, później będzie pielgrzymka do Rostkowa, żeby właśnie tu w tym miejscu ten naturalny patron naszej młodzieży mógł zadziałać. Można by było troszeczkę właśnie bardziej ukulturalnić, bo po Polsce przez cały rok są różne takie ciekawe, kulturalne imprezy, a młodzież do tej kultury ciągnie. I myślę, że tak jedno z drugim, i modlitwa, i Rostkowo, i patron, i kultura, trochę rozrywki, zapewne by scementowało może nie tylko samą młodzież z diecezji płockiej, ale i innych. Innych w Polsce może usłyszeliby, no tutaj tak chciałbym się uśmiechnąć do Radia Maryja czy telewizji Trwa, bo tylko ten przekaz jest no, wspaniałą zdobyczą, naprawdę techniczną i można byłoby poczęstować tego świętego na dzień dzisiejszy. Chciałbym Państwu powiedzieć, że oprócz tego to ten Stasiu naprawdę funkcjonuje, żyje, ponieważ z samego Przasnysza jest dużo powołań kapłańskich. Nawet z Rostkowa mam znajomego, młodego chłopaka, który właśnie jest w niższym seminarium i z samego Rostkowa i zdecydowanie idzie do kapłaństwa. Jest pewny, że będzie kapłanem. Także warto o to naszą młodzież zabiegać na dzień dzisiejszy i myślę, że tutaj my, rodacy przasnysty, gdzie że Stasiu Kostka chodził po naszych drogach, po tych drogach, których my teraz chodzimy, i na pewno jestem pewny na 100%, że tam zabiega u nas, za nami po prostu Pana Boga. Warto by było, żebyśmy mogli spróbować chociaż, spróbować tą młodzieżą, temu patronowi naszemu ogarnąć tą naszą młodzież i ukierować ich właśnie nie rób ta co chce ta, ale tą miłością, modlitwą, tym uświęcaniem się, bo uświęcanie się to jest, ja tak zawsze porównuję to do wielu różnych na przykład dyscyplin sportu, gdzie ćwicząc codziennie można mieć duże muskuły, można daleko skakać, czy szybko jeździć, czy biegać. A świętość to nie jest wada, To jest wspaniałość, wspaniała rzecz, nadprzyrodzone zdolności wręcz, bo tak jak i Staś Kostka wiedział, że umrze, wiedział wiele, wiele ciekawych rzeczy. Także ojciec Pio, który wiedział, był nie tym niewolnikiem tego koncesjonalu, był wspaniałym człowiekiem, też jako święty wiedział wiele. Myślę, że świętość to nie tylko no, jakiś tam ciężar, ale to jest niesamowita rzecz, bo osiągamy dzięki temu niebo. Rzecz najważniejszą, która powinna być każdego z nas celem i tak nie powinniśmy spychać trochę tego na Stasia tej świętości, czy na tego, tylko codziennie pchać samych siebie do przodu, do tej świętości, żebyśmy razem ze Stasiem u góry, a może już jutro mogli się z nim spotkać i powiedzieć, no Stasiu, rzeczywiście pomogłeś, bo dzięki twojemu istnieniu, twojemu życiu wiedziałem, jak żyłeś i dzięki tobie po prostu jestem teraz w niebie. Tego wszystkim życzę młodym ludziom. Szczęść Boże.
Dziękujemy serdecznie panie Adamie i pozdrawiamy gospodarzy dzisiejszych spotkania, Przasnysz, bo to telefon z Przasnysza.
No udało mi się tak
Bóg zapłać pan. Tak.
Serdecznie dziękuję za ten głos.
Bóg zapłać panu Bogiem. Księże Sławomirze, proszę.
No witam przemiłego sąsiada, jak pewnie myślę. Więc panie Adamie, bardzo miły głos i bardzo taki trafiający, ponieważ ja mam, pewnie jak pan wie, tę przyjemność pracowania od 3 lat z młodzieżą tutaj przasnyską. I o ile w pierwszym roku tak było mi trochę trudno, bo to wiadomo, że to nowe środowisko, nowi ludzie, po Płocku to jest zupełnie inna jakość, to myślę, że chciałbym się też taką podzielić takim spostrzeżeniem, że ten właśnie święty Stanisław Kostka, nasz patron, zdziałał naprawdę wiele na tej przasnyskiej ziemi i on działa i tę jakość jego działania, ja przynajmniej jako katecheta w liceum ogólnokształcącym, widzę po jakości młodzieży, z którą się spotykam. Poza tym chcę powiedzieć a propos tej świętości na co dzień. Pewnie, że święty Stanisław Kostka był święty, jest święty i pozostanie świętym, ale to jego działanie, coraz częściej z tym działaniem spotykam się też na katechezie w szkole, kiedy jestem zaskakiwany w przemiły sposób. To jest część młodzieży, która wyjeżdża systematycznie chociażby do Obór, gdzie zachwyca się prostym odczytywaniem Ewangelii, miejscem świętym. To część młodzieży, która nie wyobraża sobie września bez tej właśnie pielgrzymki, która od 83 roku w diecezji płockiej ciągle kroczy właśnie śladami naszego świętego. Myślę, że też nie jest bez powodu czy bez przyczyny taka właśnie myśl o tym, że jednak i taka tęsknota za tym, że jednak brakuje tego wizerunku świętego Stanisława Kostki, takiego wypuklonego na naszej ziemi, prawda? Jest owszem, jest kościół w Rostkowie, są pielgrzymki, przypominamy sobie, jest w naszym kościele tutaj Farnym, co czwartek pamiętamy przez modlitwy skierowane ku świętemu Stanisławowi Kostce, ale pewnie przydałoby się coś więcej, coś bardziej, bo taka myśl o świętości na co dzień przez normalne, zwykłe zadania, normalną naukę bycia córką, synem, uczniem. To jest to, co tak naprawdę w chrześcijaństwie chodzi. I za ten głos bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam.
Przyjmujemy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jadwiga z Przasnysza mówi.
Witam pani Jadwigo.
Chciałam przywitać wszystkich gości, którzy tam są.
A jest nas wielu, pani Jadwigo.
No. I chciałam podziękować księdzu jezuicie za rekolekcje wygłoszone, bo ja byłam na rekolekcjach Kryzys w życiu człowieka w Kaliszu. I też takie piękne rekolekcje były. Akurat w 97 roku. No i i podziękować za tą katechezę, bo była piękna. No wszyscy akurat jak sprzątałyśmy tutaj pod kościołem, no to wszyscy byli zachwyceni tą katechezą. Także no i Bóg zapłać. Niech będzie.
Tak, Pani Jadwigo, dziękujemy za miłe słowo. No. Zawsze z przyjemnością wysłuchujemy takich telefonów, no, prawda? I dziękujemy tak także Ojcu Zdzisławowi serdecznie za to całe dobro, które czyni poprzez swoją posługę rekolekcyjną i misyjną. Wszystkiego dobrego, Pani Jadwigo. No. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Przyjmujemy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Tadeusz z Białegostoku.
Witam, Panie Tadeuszu, proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze, Dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Tadeusz z Białegostoku. Ja też miałem kontakt z jezuitami, ponieważ byłem na rekolekcjach ignacjańskich. Dużo mi dały właśnie te rekolekcje. I też mam takie szczególne nabożeństwo do świętego Stanisława, ponieważ noszę jego drugie imię, patron. I jest to nam takim wzorem tym, żeby tak radykalnie mądrze zbierać prawdziwe takie wartości, takie, które, żeby podejmować wymagania w życiu. Tak Ojciec Święty powiedział, żeby stawiać sobie wymagania. I tak sobie myślę, że to teraz trudno, bo tak było, gdybym tak wszystko zostawił i nie wiem, tak ktoś tak oddał się Panu Bogu, byś poszedł jak nieznane, tak zaufał bezgranicznie Panu Bogu, tak się zastanawiał, że on nie wiedział, gdzie idzie, znaczy wiedział, gdzie idzie, tylko że nie wiedział, co tam spotka. Tak zaufał Maryi, no i właśnie wygrał swoje życie i teraz jest na ołtarzach. I jak właśnie, mam takie pytanie, jak właśnie przeżyć tak życie, żeby być szczęśliwym i żeby to życie moje było wzorem dla innych, żeby pociągało to też mnie do Boga. I właśnie też może jak jezuici na przykład pomagają rozwiązanie powołania, czy mają jakieś rekolekcje powołaniowe, gdzie można zrobić jakiś kontakt. I bardzo dziękuję i pozdrawiam. Szczęść Boże.
Dziękujemy serdecznie, Panie Tadeuszu. Pozdrawiamy Białystok i mogliśmy wsłuchać się w to bardzo zasadnicze, fundamentalne pytanie często stawianego przez młodego człowieka dotyczące wyboru swojego życia, drogi. Rozpoczyna się to poprzez wybór także szkoły. Jaką szkołę wybrać, jaką wybrać uczelnię, gdzie pójść na studia, a później ten wybór dotyczący fundamentu, która droga, by odnaleźć to prawdziwe, jedyne szczęście, to co Pan Bóg przygotował dla mnie. Proszę bardzo, co uczynić?
No właśnie, to jest zawsze trudne pytanie i myślę najtrudniejsze. Z takim samym pytaniem ja się spotkałem i musiałem sobie je zadać 20 lat temu, kiedy byłem młodym człowiekiem, szukającym drogi, szukającym może odpowiedzi na to, co ze swoim życiem zrobić. Z jednej strony miałem to szczęście, że byłem wychowany w rodzinie katolickiej, praktykującej, związany z ruchem Światło Życie w diecezji płockiej, więc ta formacja w jakiś tam sposób mnie trawiła i może mnie było łatwiej. Natomiast pewnie, że warto stawiać takie pytanie dzisiejsze, czy może próbować odpowiedzieć dzisiejszej młodzieży, co zrobić? Co zrobić, tak jak tutaj słuchacz pyta, co zrobić, żeby być szczęśliwym? No jest to pytanie rzeka, na które nie potrafimy odpowiedzieć do końca, bo to szczęście człowiek osiąga z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, odczytując swoją drogę, prawda? Jedni, to co tutaj ojciec prowadzący mówił wcześniej, jedni odnajdują tę drogę w życiu samotnym, w życiu zakonnym. Piękną drogą życia szczęśliwego jest odczytanie swojej drogi powołania do macierzyństwa, do ojcostwa, do życia w rodzinie. To wszystko dzieje się trochę poza nami i my musimy trochę to, co żeśmy mówili, zaufać Panu Bogu. Co to znaczy zaufać Panu Bogu? Zaufać Panu Bogu to znaczy kierować się swoim sercem, swoją wiarą, swoją miłością do tego, co najbardziej dla mnie cenne. I Pan Bóg powie w odpowiednim momencie, co będzie dla ciebie dobre. Jeśli jest na to czas, to powiem tak, że ja do końca tak naprawdę nie wiedziałem, ale po prostu rzuciłem się w wir głębokiej wody, Mówię, Boże, jeżeli pozwoliłeś mi wychować się w takiej rodzinie, jeśli mam taką tęsknotę, taką myśl, do końca nie będąc przekonanym o tym, że ja mam być księdzem, ale mówię, jeśli taka myśl się zrodziła, to pójdę za tą myślą. Jeśli teraz człowiek swoje serce tej myśli o kapłaństwie, czy o zakonnym życiu, czy o życiu małżeńskim poświęca i robi wszystko, tak jak powiem święty Stanisław Kostka, konsekwentnie dąży do tego celu, to wierzę w to głęboko, że jeśli to nie jest wola Boża, jeżeli to nie jest droga twojego szczęścia, to Pan Bóg ci w odpowiednim momencie powie, nie tak, pokaże ci blaski innej drogi. Ale jeśli wybierzesz dobrze, kierując się właśnie swoim sercem, swoją potrzebą, wtedy cel człowiek osiągnie. I mało tego, że osiągnie, to będąc czy księdzem, czy zakonnikiem, czy osobą samotną, czy mężem, czy ojcem, będzie człowiekiem szczęśliwym. Także tu nie ma recepty. Nie możemy powiedzieć, Panie Boże, powiedz mi. On nam odpowiada, podpowiada, a my szukamy tej drogi. I dlatego trzeba Panu Bogu zaufać. To, co na początku tutaj słuchacz powiedział o tym zaufaniu. Zaufać to znaczy zawierzyć. Zawierzyć, że Bóg kieruje moim życiem. Nie tylko mówi takie przykazanie, takie inne, taka religijność, to złe, to niedobre. Zaufać Panu Bogu to znaczy zawierzyć, że On do mnie mówi. Przez ludzi, przez nauczycieli, przez wychowawców, przez księdza, przez katechetę, przez osobę spotkaną przypadkowo. I na pewno tą drugie, drogi słuchaczu, odczytasz i będziesz szczęśliwy, co daj Boże. Amen.
Pani Maria.
Jeśli mogę kilka słów dodać. Patrząc na młodzież szkoły, w której pracuję, muszę powiedzieć, że są to bardzo, bardzo dobrzy młodzi ludzie. Naprawdę. Człowiek w ogóle z natury jest po prostu dobrym człowiekiem, ale ci młodzi ludzie są wspaniali. Mają przed sobą bardzo trudne życie, ponieważ czasy są, jakie są, ale patrząc przez pryzmat świętego Stanisława Kostki, tego, co ksiądz Sławek powiedział, można by powiedzieć, w czym może być wzorem Staszek Kostka. W tym, że trzeba nie odrzucać trudności. Trzeba przyjmować wyzwania. I on właśnie, maszerując te dwa tysiące kilometrów, przyjął tę trudność, przyjął to wyzwanie, prawda, i zmierzał do swojego celu. Dzisiaj boimy się trudności, zrażamy się szybciutko. Młodzi ludzie szczególnie nie wierzą w siebie bardzo często, a są naprawdę wspaniałymi, mądrymi ludźmi, którzy mogą bardzo wiele osiągnąć. Dziękuję.
Przyjmiemy jeszcze jeden telefon. Prosimy bardzo. Radio Maryja, halo.
Tak, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy?
Tu ksiądz Ksawery Wilczyński, Koszuty Małe, koło Słupcy.
Witam serdecznie, księże.
Bardzo szczęśliwy jestem z dzisiejszej audycji. Bardzo serdecznie Was tam pozdrawiam, ojca Piotra i księdza Zdzisława, z którym przez telefon kilka dni temu rozmawiałem, miałem przyjemność wspaniałą. Nic się bez woli Bożej nie dzieje. Chcę powiedzieć, że osobiście też w kapłaństwie czuję się związany z Przasnyszem, a zwłaszcza z siostrami kapucynkami, bo siostra rodzona mojej babci była tam przełożoną i mistrzynią nowicjantu, na przemian całe życie mieszkała i uważam, że wymodliła mnie od samego początku. Blisko 40 lat temu, to już jako kleryk, byłem w Rostkowie, odwiedzając ją tam w klasztorze kapucyńskim. Ale co innego chcę powiedzieć. Mianowicie nieprzypadkowo dzisiaj mówimy o świętym Stanisławie Kostce, a za tydzień będzie Radio Maryja i Telewizja Trwam w Rokitnie. Bo ostatnio odkryłem taką sprawę, że u źródeł szczególnego kultu Maryi jako Królowej Polski jest jednak świętość świętego Stanisława Kostki. On oczywiście wprost o Maryi Królowej Polski nie miał pojęcia, ale właśnie jego świętość, mistyczne przeżycia, jakie miał w miłości do Maryi, I zwłaszcza tam w Rzymie, kiedy on umierał, ten moment, w ogóle świadkiem jego końcowych etapów życia był ojciec Juliusz Mancinelli, wtedy młody ksiądz, 35 lat miał, no to może młody. W każdym razie święty Stanisław Kostka wywarł na nim olbrzymie wrażenie. Także potem, kiedy nawet był misjonarzem i podróżował, to jednak cały czas myślał o świętym Stanisławie Kostce. I 49 lat później, po tej śmierci, we wniebowzięcie Matki Bożej, chcę powiedzieć, żebyśmy też nie zapomnieli, że święty Stanisław Kostka również umarł we wniebowzięcie, czyli można powiedzieć, że Maryja wniebowzięta wzięła go do siebie. W tym samym dniu, 49 lat później, Mancinelli w Neapolu, w jezuickim klasztorze, widzi Maryję razem ze świętym Stanisławem Kostką. I tematem rozmowy Mancinellego z Maryją jest Polska. Maryja mówi o Polsce jako o narodzie umiłowanym, wybranym i tam każe siebie nazywać królową Polski. I dziwię się, że tak w każdym razie w Polsce przedrozbiorowej nawet tytuł był powszechnie używany, Królowa Polski w niebo wzięta, że bo w tym dniu, w dniu śmierci świętego Stanisława Kostki i w dniu, w którym właśnie Mancinelli widział Maryję ze świętym Stanisławem Kostką, takie było polecenie Maryi, żeby że ona się każe nazywać Królową Polski. I potem ta informacja przede wszystkim dociera kanałami jezuickimi do Wilna. Wilno jest pierwszym miejscem szczególnego rozgłaszania całemu światu i całej Europie tego. I potem po jezuitach, pierwszych czcicielach Matki Bożej, Królowej Polski, przejmują to karmelici, bo w tym samym czasie we Wilnie powstaje obraz ostrobramski, dokładnie zaraz, no 2-3 lata po tej informacji o objawieniach neapolitańskich, a później mamy Bledzew Cysterski w drugiej końcu Rzeczypospolitej. I chcę tylko powiedzieć, że jezuici byli pierwszymi wielkimi czcicielami Maryi Królowej Polski właśnie dzięki świętemu Stanisławowi Kostce i Mancinellemu. I wychodzi mi na to, że to zwycięstwo jasnogórskie, wspaniałe ojca Kordeckiego nad Szwedami, do tego zwycięstwa właśnie w pewnym sensie przyczyniła się świętość świętego Stanisława Kostki i to głoszenie Maryi od Wilna na wschodzie, że Maryja jest Królową Polski, po Bledzew na zachodzie, że cała Polska na dużą skalę czciła Maryję jako Królową.
Tak. Księże Ksawery, o tych niektórych elementach już niejednokrotnie wspominaliśmy podczas audycji w Radiu Maryja i w telewizji Trwam. Myślę, że szczególną przestrzenią do podjęcia tego tematu będzie nasze spotkanie w Sanktuarium Matki Bożej w Rokitnie,
tak.
Matki Bożej z Orłem,
tak.
I o tym wymiarze miłości do ojczyzny i przesłaniu tryskającemu z tego wizerunku będziemy mówić i będziemy wspominać, a tutaj dla nas w temacie dzisiejszego spotkania są najważniejsze te elementy łączące świętego Stanisława Kostki z umiłowaniem Matki Bożej i patro naszej ojczyzny Polski, czyli to jest ten wektor, który dzisiaj chce być bliskim naszemu sercu. Powoli tak. Dobiega końca nasze spotkanie, dlatego księże Ksawery serdecznie dziękuję i pozdrawiam. Wszystkiego dobrego, Bóg zapaść z Panem Bogiem. Drodzy Państwo, natura tych spotkań i tych audycji jest taka, że są to rozmowy niedokończone, a zatem całe bogactwo wątków, które moglibyśmy podejmować w kontekście dzisiejszego tematu, w czym święty Stanisław Kostka może być wzorem dla współczesnej młodzieży, nie zostanie przez nas wyczerpany, ale to także zachęta, aby sięgać do literatury i zapoznawać tego, który jest patronem młodzieży i tego, który jest patronem naszej ojczyzny. Do zapoznania się z tą postacią oczywiście Państwa zapraszamy i zapraszamy także do odwiedzenia tych miejsc, które są związane z życiem i działalnością świętego Stanisława, w tym także tej parafii, w której dzisiaj możemy być, do Przasnysza. Za chwilę na antenie Radia Maryja modlitwa na zakończenie dnia. Przypomnę, tydzień czwarty, hymn rozpoczynający się od słów Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada, strona 973, natomiast psalmodia z poniedziałku, strona 981, antyfona ku czci Matki Bożej pod Twoją obronę.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Uczyńmy rachunek sumienia. Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada.
I blask słoneczny już niknie na niebie. Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie dla Twoich wiernych. Twoja obecność niech dla nas się stanie bezpiecznym portem i pewnym schronieniem. Serca napełni pokojem i ciszą, najlepszy Ojcze. Bądź przy nas także w ostatniej godzinie, gdy kształty rzeczy zacierać się poczną. Pochwyć za rękę i wprowadź do domu wiecznego trwania. Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje, niech dnie i noce naszego istnienia niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią w jedynej Trójcy. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia. Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi, ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu. Ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia.
Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłanie, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Pod Twoją obronę
uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Amen. Dziękujemy za dar wspólnej modlitwy, za dar wspólnego spotkania. Jak zawsze na zakończenie rozmów niedokończonych możliwość się przekazania życzeń, pozdrowień dla tych wszystkich, którzy bliscy są naszemu sercu. Pani Bożeno, kogo pozdrawiam?
Bardzo serdecznie pozdrawiam przede wszystkim mojego kochanego męża, Krzysia, który pewnie mnie słucha teraz, córki Martę i Magdę. Pozdrawiam także swoich wspaniałych uczniów, a w szczególności wychowanków drugiej liceum socjalnego, ich rodziców. Pozdrawiam dalszą rodzinę także. Pozdrawiam Pawła, który w tej chwili jest na drugim roku, jest moim wychowankiem, jest na drugim roku w seminarium w Warszawie. Pozdrawiam wszystkich, których mieliśmy przyjemność wysłuchać dzisiaj i do których kierowaliśmy nasze słowa.
Szczęść Dziękujemy. Boże. Szczęść Boże, Pani Mario.
Moje pozdrowienia pewnie się będą powtarzały. Mąż to Krzyś. Więc jakby to samo muszę powtarzać. Ale dzieci mam troje, więc moje dwie córki, Judytkę i moją małą Ewę Julię i syna Tomasza pozdrawiam, jak również moich 800 uczniów, czyli moje 800 dzieci. Z całego serca pozdrawiam wszystkich nauczycieli z liceum, łącznie z księdzem Sławkiem, który tu siedzi obok, i księdzem Krzysztofem, jak również najserdeczniejsze pozdrowienia dla opiekującego się nami zawsze księdza proboszcza Franciszka Różańskiego. I pozdrawiam również swoich jednych i drugich rodziców. Dziękuję pięknie.
Dziękujemy, Panie Grzegorzu. Oczywiście pozdrowienia kieruję do swojej żony Małgosi, wspaniałych dzieciaków Oli i półtorarocznego synka Mikołaja. Pozdrawiam oczywiście wszystkich pracowników publicznego gimnazjum w Przesnyszu i, tak jak pani dyrektor powiedziała, wspaniałych 860 uczniów tej szkoły. Oczywiście pozdrowienia kieruję też do księdza Marka, który pracuje w naszym gimnazjum, oraz do wszystkich księży z parafii świętego Wojciecha, no, z którymi współpraca układa się bardzo dobrze i oby tak dalej. Dziękuję.
Dziękujemy, pani Stanisławie.
Ja chciałem oczywiście najserdeczniej pozdrowić żonę, która pewno była obecna duchowo cały czas ze mną. Raczej prawie obowiązku chciałem pozdrowić księdza dyrektora apostolatu maryjnego, który zaprosił mnie do Zakopanego na rekolekcję, a ja położyłem się do łóżka. Przepraszam, księdze dyrektorze, poprawię się. A za księdza dyrektora pośrednictwem proszę pozdrowić cały apostolat maryjny w Polsce i te 10 milionów członków Stowarzyszenia Cudownego Medalika, które jest naszą rodziną. Szczęść Boże.
Dziękujemy, ojcze Zdzisławie.
Pozdrowienia to muszę posłać do wszystkich, do których byłem posłany, aż do Australii. Tam wszystkich pozdrawiam, tam jest trochę inna godzina. Tak samo w Ameryce panią Marię, Big Band, która mnie gościła, kiedy głosiłem tam misję do Polonii. Bóg zapłać za gościnność. I wszystkich moich słuchaczy misyjnych serdecznie pozdrawiam i trzymajcie kciuki, bo ja już tak zacząłem ostatni etap mojego żywota, bo skończyłem już Einon Zipsich, ja wolę po niemiecku, bo to jest 1,7, bo po polsku to jest 71, to trochę gorzej brzmi. Szczęść Boże.
Dziękujemy, ksiądz diakon Grzegorz.
Bardzo serdecznie chciałbym pozdrowić swoich rodziców, brata. Serdecznie pozdrawiam także siostrę Beatę, siostrę Donatę. I jeszcze taka króciutka refleksja. Pozdrawiam całe seminarium. Dla mnie osobiście pozostaje takim pięknym wyróżnieniem i zarazem wyzwaniem fakt, że to właśnie święty z Rostkowa, kleryk, nowicjusz, jezuita, święty Stanisław Kostka patronuje naszemu diecezjalnemu seminarium w Płocku. I uważam, że te piękne słowa, dewiza życiowa świętego Stanisława, ad majora natus sum, do wyższych rzeczy jestem stworzony, do nikogo innego nie przemawiają tak bardzo i tak dobitnie jak do kleryka czy do księdza. Nie chodzi tutaj oczywiście o jakąś tam wyniosłość czy pychę. Jestem stworzony do wyższych rzeczy. Jestem stworzony do tego, aby sprawować najświętszy sakrament, aby być apostołem i szafarzem Bożego miłosierdzia i miłości w świecie. W tym roku z różnych względów rok akademicki w seminarium rozpocznie się nieco później. Zwykle to właśnie w uroczystość świętego Stanisława w seminarium odbywał się obrzęd obłóczyn kleryków kursu trzeciego. I to było takie piękne zestawienie bogactwa, treści towarzyszących obrzędowi obłóczyn z bogactwem życia i przykładem, które podziwiamy w świętym Stanisławie. Święty Stanisław jako patron seminarium jest dla kleryków pięknym przykładem pobożności eucharystycznej, pobożności maryjnej. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie, księże Sławomirze.
Więc ja tylko krótko, oczywiście rodziców, którzy obiecali, że będą siedzieć przy radiu, chociaż już jest późna pora. Rodzeństwa, może w sposób szczególny chcę pozdrowić tego wieczora Beatę i jej dwójkę dzieci, a która dzisiaj pożegnała męża, którego pogrzebie uczestniczyłem, i zapewnić o modlitwie.
Dziękuję serdecznie. Pozdrawiamy także gospodarza dzisiejszego spotkania, księdza kanonika Franciszka Różańskiego, proboszcza tutejszej parafii, dziekana dekanatu Przasnysz. Przypomnę, że nasze dzisiejsze poniedziałkowe spotkanie odbywało się w parafii świętego Wojciecha biskupa i męczennika w Przasnyszu. Raz jeszcze dziękujemy tym wszystkim, którzy tak licznie przybyli na naszą wspólną Eucharystię, jak i również tym wszystkim, z którym mogliśmy się spotkać dzięki posłudze ewangelizacyjnej Radia Maryja i Telewizji Trwam. Dziękujemy także naszej ekipie technicznej Telewizji Trwam i Radia Maryja, w sposób szczególny trwającymi z nami aż do tej pory, panu Andrzejowi, panu Krystianowi i panu Waldemarowi. Żegnamy się słowami, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Przekazujemy głos do studia w Toruniu.